Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego: będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto Słowo Pańskie. W scenie poprzedzającej tę Ewangelię saduceusze dyskutowali z Jezusem o zmartwychwstaniu. Nie przyjmowali bowiem oni zmartwychwstania ciał. I Jezus w tej dyskusji okazał się zwycięzcą. Udowodnił im z Pisma Świętego, że zmartwychwstanie ciał będzie miało miejsce. I nie jest ono sprzeczne z innymi treściami wiary Izraela. Pogląd ten podzielali faryzeusze. I gdy oni usłyszeli, jak mówi Ewangelia, że Jezus zwyciężył w dyskusji z saduceuszami, sami starają się postawić mu pułapkę z Pisma. Pytają go, które z przykazań w Torze Mojżesza jest najważniejsze i największe. W czasach Jezusa, zwłaszcza w ruchu faryzejskim, rozwijała się wielka gorliwość od około 200 lat w służeniu Bogu w codzienności i rozwijano poprzez nauczycieli i mędrców ruchu faryzeuszy, poprzez rabbich, wiele szczegółowych wskazań i przykazań, zwłaszcza dotyczących czystości wobec Boga, czystości rytualnej, czystości moralnej, jak być wiernym wskazaniom Boga, które dał przez Mojżesza na Synaju. I mnożono ciągle przykazania, zakazy i nakazy, regulując codzienne życie. W potopie tych przykazań można było stracić orientację, co naprawdę jest najważniejsze i od czego zależą wszystkie inne wskazówki, przykazania i instrukcje uczonych w Piśmie i rabbich. I dlatego pytanie zadane Jezusowi jest pytaniem, które nurtowało wówczas zarówno nauczycieli, jak i uczniów faryzeuszy. Tytuł, z jakim zwraca się faryzeusz do Jezusa, nauczycielu, z jednej strony jest tytułem, który oznacza wyzwanie go na dyskusję, a z drugiej strony jest wyrazem szacunku i uznania. Jezus odpowiada, cytując modlitwę, którą powtarzano codziennie. Ta modlitwa została zaczerpnięta z mowy Mojżesza przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej, mowy, która jest ostatnią księgą Tory Mojżesza, powtórzonym prawem, jak ją dzisiaj tytułujemy. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Fragment ten w mowie Mojżesza, w Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale, w 4 wersecie, rozpoczyna się apelem do Izraela jako ludu Boga. Szyma Israel, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg jest Panem jedynym. I potem następuje polecenie. Będziesz kochać Pana, Twego Boga, całym Twoim sercem, całą Twoją duszą i całą Twoją mocą. Tak brzmi tekst wypowiedziany w mowie Mojżesza. Do tego nawiązuje Jezus. Miłość do Boga. Miłość do tego, który stworzył wszystko. Stworzył każdego człowieka i stworzył Izrael jako lud. Miłość do Niego jest najważniejszą rzeczą, która organizuje wszystko inne, porządkuje i nadaje wartość odpowiednią w tej hierarchii wartości codziennego życia, wszystkim wyborom i decyzjom, wszystkim regulacjom. To jest przewodnie przykazanie. Trójwymiarowa miłość do Boga, jak słyszymy, całym swoim sercem, całą swoją duszą. I Jezus mówi w swoim nauczaniu, całym swoim umysłem. Potrójna, trójwymiarowa miłość, to znaczy miłość całościowa, to oznacza całym sobą przylgnąć do Boga w miłości. I z tej miłości poruszać się w świecie i w codzienności. I z tej miłości decydować o wszystkim i regulować w ogromie różnych decyzji codzienne życie. We wszystkich wymiarach. Też całościowo. Nic nie może być pozostawione poza tą miłością, gdy człowiek porusza się w codzienności. To oznacza odpowiedź Jezusa. Jakie są cechy takiego kochania? Boga nie można zobaczyć fizycznymi oczami. Nie można Go dotknąć rękami. Nie jest to miłość ciała. Nie jest to lubienie, ale jest to miłość w wymiarze ducha, bo Bóg jest duchem. To transcendentny wymiar. To wymiar, który nie podlega przemianom czasu sam w sobie. Nie ulega przemijaniu. Gdy ktoś w tym wymiarze, w wymiarze Boga, w wymiarze ducha, tak w swoim duchu kocha Boga, wówczas ta miłość jest nieprzemijająca, ale porządkuje mu przemijający wymiar jego życia w tej czasoprzestrzeni, przemijające rzeczy i przemijające więzi z ludźmi. Jezus dodaje do tego drugie, podobne do pierwszego przykazania. I tutaj cytuję inne miejsce z Tory Mojżesza, z objawienia się Boga na Synaju, które zaczyna się w Torze Mojżesza, w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale i pierwszym tekstem, który Bóg wówczas przekazuje Mojżeszowi na Synaju dla Izraela, który właśnie staje się jego ludem i dostaje konstytucję na życie w ziemi obiecanej. Jest Księga Wyjścia, 20 rozdział, pierwszym tekstem Dekalog. A Jezus cytuje w tym drugim przekazaniu Ewangelii Księgę Kapłańską z 19 rozdziału. Nie będziesz szukał pomsty, słyszy tam Mojżesz. Nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. To usłyszał wtedy Izrael na Synaju przez Mojżesza od swojego Boga. Regulowanie więzi między ludźmi, między wszystkimi, którzy należą do ludu Boga tym razem. Ten, kto kocha Boga zatem, kto z Nim jest najpierw tak związany w miłości, zaczyna rozglądać się po świecie i patrzeć na innych ludzi innymi oczami. Zaczyna patrzeć oczami wypełnionymi miłością Boga. Z miłości Boga zaczyna kochać ludzi. To oznacza to drugie przykazanie. Ono zakłada to pierwsze. Jezus mówi, to drugie podobne jest do pierwszego, a więc wypływa z miłości do Boga. Z miłości do Boga zaczyna się kochać ludzi. Kogo? Tego człowieka, który jest blisko. Tak to jest sformułowane w Księdze Kapłańskiej i tak to brzmi w nauczaniu Jezusa, gdy On cytuje to przykazanie. Z Tory Mojżesza. Drugi człowiek, o którego tu chodzi, który ma być przedmiotem kochania, to ten, który jest aktualnie blisko. Towarzysz, który towarzyszy nam w drodze życia. Ten człowiek, który jest aktualnie blisko, to ten, którego nie możemy sobie zaprogramować, bo nie mamy takiej władzy w historii nad swoim życiem i światem i nad innymi ludźmi. Nagle blisko na naszej drodze życia może się pojawić każdy. W Księdze Kapłańskiej, gdy Mojżesz na Synaju słyszy te słowa, wcześniej jest mowa o tym, aby nie dochodzić swojej pomsty i nie nosić urazy do synów ludu, czyli do członków ludu Izraela. Jezus, gdy cytuje drugie przekazanie w Ewangelii, nie wymienia członków ludu Izraela, ale cytuje drugą część tego wersetu 18 z rozdziału 19 Księgi Kapłańskiej, gdzie jest mowa po prostu o tym, który jest blisko, o człowieku obok, który nagle staje na drodze życia tego, który się w swoim życiu porusza. Tym samym takim człowiekiem nie jest tylko ktoś z Izraela, ale każdy człowiek, który nagle stanie blisko. To odpowiada innemu miejscu nauczaniu Jezusa na ten temat, kiedy Jezus opowiada, jak napadnięty, obcy, nie członek ludu Izraela, przechodzi obok napadniętego człowieka, gdy idzie do Jerycha. Wówczas pytanie brzmi w tamtym nauczaniu, tej przypowieści, kto okazał się bliskim tego człowieka? I odpowiedź wówczas jest uniwersalna. Bliskim okazał się ten, kto okazał mu miłosierdzie. Każdy może stać się w każdym momencie bliskim, który stanął blisko nas, gdy poruszaliśmy się na naszej drodze życia. Jest to przykazanie uniwersalne co do horyzontu ludzi, którzy towarzyszą nam w naszej drodze życia. Nagle na tym horyzoncie może pojawić się każdy. Nie możemy zaprogramować tego człowieka, który nagle się pojawi. To jest ciągła niespodzianka i przygoda. I tak Jezus, mówiąc o drugim przekazaniu, mówi o również trójwymiarowej miłości, bo to przykazanie wypływa z miłości Boga, z pierwszego naczelnego przykazania, a potem zakłada miłość do samego siebie. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, mówi Jezus. To jest drugi wymiar tej miłości drugiego przykazania. A trzeci, miłość do człowieka, który jest aktualnie blisko. I podobnie jak w pierwszym przykazaniu jest trójwymiarowa miłość, czyli całościowa, obejmująca wszystko. Tam była to trójwymiarowa miłość dotycząca intensywności kochania i całościowości kochania w kochającym całą swoją duszą, całym swoim sercem i całym swoim umysłem. Tak tu, w drugim przekazaniu, trójwymiarowa miłość obejmuje horyzont kochania. Najpierw Bóg, bo z tego pierwszego wypływa drugie przekazanie. Potem ja, kochający siebie. A potem człowiek, który właśnie jest blisko mnie. Przepełniony całościową miłością do Boga człowiek ma kochać tego drugiego człowieka, który jest blisko niego, jak kocha samego siebie. Co to znaczy kochać każdego człowieka, który jest blisko? Co znaczy kochać samego siebie? Jakie są cechy takiego kochania? Jak się kocha samego siebie? To znowu przede wszystkim nie jest na poziomie ciała, zmysłów, ale na poziomie ducha. Siebie kocha się przede wszystkim przez to, że chce się żyć. To jest istotna cecha kochania siebie. Z takiego kochania siebie, z woli Boga, ma się kochać drugiego człowieka, który właśnie jest blisko mnie, którego spotkałem w tym momencie, którego sobie nie wybrałem, on się pojawił i jest. Tak jak kocham siebie, czyli kochać Jego oznacza chcieć, aby żył i zrobić wszystko, aby żył, sprzyjać Jego życiu. Tak Bóg kocha każdego człowieka, którego stworzył, chce, żeby żył, po to go stworzył. I gdy człowiek kocha swojego Stwórcę całym sobą, zaczyna kochać też samego siebie podobną miłością. Chce żyć nieprzemijającym życiem na zawsze. I z taką miłością w oczach patrzy na tego, który stoi obok niego, stoi blisko niego. I taką miłością chce go kochać i będzie go kochać, jeśli naprawdę kocha Boga. To jest pierwsze naczelne przykazanie, miłość Boga, a drugie, które z Nim jest powiązane i z Niego wypływa, kochać drugiego człowieka, towarzysza życiowej drogi, który w tej chwili mi towarzyszy, który w tej chwili jest mi blisko. Nauczaniu Jezusa, w odpowiedzi danej faryzeuszom, Jezus mówi zatem o trójwymiarowej miłości, czyli pełnej, wszechokarniającej, najpierw co do intensywności kochania Boga w pierwszym przykazaniu, a w drugim co do zakresu kochanych ludzi na tej ziemi, wszystkich, którzy nagle staną obok, staną blisko, towarzyszą nam w życiu nagle, nawet jeśli my ich nie wybieraliśmy na towarzyszy życia, ale nam towarzyszą, bo się nagle pojawili, na co nie mamy wpływu i co jest przygodą. Przygodą prowadzonej przez Boga historii i prowadzonych do siebie przez Boga ludzi. Nieprzemijającą trwałość w historii ludzi ma zatem tylko i wyłącznie wszechogarniająca miłość. W transcendencji Boga w czasoprzestrzeń wchodzi miłość Stwórcy, która ogarnia wszystko. Ogarnia stworzonego przez Niego człowieka i ten Mu odpowiada miłością. I zaczyna się rozglądać w stworzonym przez Boga świecie, zwłaszcza i przede wszystkim po stworzonych przez Boga, podobnych do Stwórcy ludzi, którzy stoją blisko. I tak ta miłość jest całkowita co do kochającego, bo kocha całym sobą, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą swoją mocą. I uniwersalna co do zakresu kochanych ludzi ma obejmować każdego, który nagle się pojawi jako towarzysz życia. Choćby na chwilę się pojawi. I w ten sposób historia powszechna, która się toczy codziennie od momentu, kiedy wstajemy, aż do momentu, kiedy kładziemy się spać, każdego dnia, historia nasza powszechna, zwyczajna, codzienna, staje się historią zbawienia, to znaczy historią powiększania się życia w nas, kochających Boga i kochających ludzi blisko nas, jak i historią zbawienia, historią życia, które się powiększa we wszystkich, którzy nas spotkają. Po tych efektach się poznaje, czy ktoś naprawdę wierzy w Boga. Po wszechogarniającej miłości, wszechogarniającej, uniwersalnej co do zakresu kochanych osób, jak i wszechogarniającej co do intensywności kochania całym sobą. Jezus kończy to nauczanie, mówiąc o tym, że na tych dwóch przykazaniach, które ze sobą są wewnętrznie związane, i nie można praktykować pierwszego bez drugiego, że na tym dosłownie zawieszone jest całe objawienie Boga w Piśmie Świętym. To znaczy w prawie i prorokach, w prawie to znaczy w Torze Mojżesza, od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa i w prorokach, to znaczy w hebrajskim układzie ksiąg natchnionych, które Jezus czytał w swoim czasie, w prorokach, to znaczy w księgach od księgi Jozuego, opowiadającej o wejściu Izraela do ziemi obiecanej, po mowie Mojżesza, powtórzonym prawie, aż do drugiej księgi królewskiej, która opowiada o niewoli Babilonu, o początku nieszczęścia utraty ziemi obiecanej. Izrael w ziemi obiecanej danej mu przez Boga ma żyć według nauczania Mojżesza, według nauczania Boga przez Mojżesza, czyli według nauczania całej Tory, co streszcza się w przykazaniu miłości Boga całym sobą i ma żyć według tego, co słyszę w tym nauczaniu odnośnie ludzi, którzy mu towarzyszą na tej drodze. I historia proroków, czyli zapisana historia Izraela w ziemi obiecanej od księgi Jozuego do drugiej królewskiej, opowiada o tym, czy naprawdę kochano Boga i drugiego człowieka w Izraelu przez kilkaset lat jego pobytu w ziemi obiecanej, aż do katastrofy Babilonu, początku VI wieku. Przez 600 mniej więcej lat Izrael był świadkiem spełniania lub niespełniania tego przykazania, pierwszego i związanego z nim drugiego, prawo i prorocy. Cała historia Izraela, cała historia pojedynczego Izraelity, cała historia wszystkich ludów na tej ziemi i cała historia każdego człowieka zawieszona jest w objawieniu się Boga w Piśmie Świętym, w nauczaniu Mojżesza i w historii Izraela w ziemi obiecanej, mówi Jezus, kończąc swoje nauczanie tej Ewangelii i oczekując, że Go zrozumieją, przyjmą Jego słowa, słowa drugiego Mojżesza, który na sobie pokazał w swojej historii życia w ziemi obiecanej, jak ziemią obiecaną staje się cały świat, kiedy człowiek żyje według nauczania Boga, pierwszym, naczelnym przykazaniu, które porządkuje wszystko, i w drugim, które jest z nim wewnętrznie powiązane.